To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam na wykład otwarty w radiu RMF 24. Świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego z rzekami, jeziorami i warstwami wodonośnymi, które wyczerpują się szybciej niż natura może je uzupełnić. Ostrzegają autorzy raportu przygotowanego przez Instytut Wody, Środowiska i Zdrowia, znanego jako think tank ONZ do spraw wody. W tym raporcie badacze podają alarmujące dane. 4 miliardy ludzi na świecie doświadcza poważnego niedoboru wody, przynajmniej przez jeden miesiąc w roku. Ponad 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanej wody pitnej. Połowa dużych jezior na całym świecie utraciła wodę od początku lat 90. XX wieku i 1/3 globalnej masy lodowców zniknęła od roku 1970. Czy jest aż tak źle? Na jak długo starczy nam wody i jak zapobiegać jej utracie? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem, którym jest pan profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, to jakie są obecnie zasoby wody na świecie? Na ile nam tej wody jeszcze wystarczy?
Problem z zasobami wody jest przede wszystkim taki, że chodzi o bardzo nierównomierne rozmieszczenie tych zasobów i są miejsca na świecie, gdzie nie ma wielkich problemów z dostępnością wody przez cały rok, ale są również strefy choćby klimatu monsunowego, gdzie mamy okres suchy, okres deszczowy i między tymi okresami są ogromne dysproporcje. No i wreszcie mamy strefę klimatu suchego, gorącego, choćby północna Afryka, Półwysep Arabski, gdzie praktycznie jedyne zasoby wodne, jakie są do dyspozycji, to są wody podziemne. Nie ma tam rzek. I jeżeli byśmy chcieli się zastanowić, ile tej wody mamy, to w przypadku gospodarki wodnej i jak gdyby gospodarowania wodą, to nas najbardziej interesuje ilość wody, która płynie rzekami. W takim tradycyjnym ujęciu, tym czym możemy gospodarować, to jest tak zwany odpływ rzeczny, czyli ta ilość wody, która płynie rzekami i w tego rzeczywiście, no, patrząc z kosmosu, można by powiedzieć, że no, co za problem, no, tyle wody na Ziemi, tak, w oceanach, w strefach polarnych, w lodowcach, a my się tu martwimy o wodę, ale trzeba pamiętać o tym, że ta woda w rzekach, która płynie, to jest naprawdę, to nawet nie jest, to nie są dziesiątki, to jest 0,06% wszystkich zasobów wody na Ziemi, więc to jest bardzo mało. No jedynie, co nas ratuje, to jest to, że to są zasoby odnawialne, to znaczy w wyniku tak zwanego cyklu hydrologicznego czy obiegu wody na Ziemi, cały czas ta woda, źródłem jest ocean, potem przenoszona woda jest w postaci pary wodnej nad kontynenty i wraca w postaci odpływu rzecznego z powrotem do oceanu. I to, czym my możemy gospodarować, to jest właśnie ta część tego lądowego cyklu hydrologicznego.
Panie profesorze, a czy niedobór wody na świecie w tych regionach, o których pan mówił, czy on głównie wynika ze zjawisk naturalnych, czy działalności człowieka, czy może z jednego i z drugiego?
No, częściowo jest to po prostu takie zróżnicowanie naturalne, przyrodnicze. No i dlatego w tych strefach klimatu monsunowego jest konieczna budowa dużych zapór wodnych, dużych zbiorników, dlatego że to jest jedyna metoda, żeby w momencie, kiedy jest pora mokra, opady monsunowe, tej wody jest nadmiar i trzeba ją zebrać po prostu i potem wykorzystywać w tym okresie suchym. Gorzej jest z tą strefą, o której powiedziałem, ten klimat suchy, gorący, to tam praktycznie mamy do czynienia tylko z zasobami wód podziemnych, które są nieodnawialne. To znaczy, to jest często tak, że woda jest głęboko w warstwach wodonośnych, ale ona pochodzi jeszcze z innych warunków klimatycznych, często jeszcze z okresu pleistocenu czy początku holocenu. I praktycznie nie ma współcześnie żadnego mechanizmu, który by pozwalał na odnawianie tych zasobów. Opady są tak małe w porównaniu do parowania, że praktycznie cały czas mamy tam ujemny bilans wodny atmosferyczny. Bilans atmosferyczny to jest opad minus parowanie, więc jeżeli parowanie jest większe niż opad, to wtedy mamy ujemny bilans wodny, ten atmosferyczny, i tam nie ma żadnych warunków, żeby uzupełnić te zasoby. Natomiast no, są oczywiście też strefy, powiedzmy, klimatu umiarkowanego, gdzie no, mamy w sumie dosyć taką komfortową sytuację, bo cały czas ten bilans wodny atmosferyczny jest dodatni. Nawet jeśli ta nadwyżka opadów nad parowaniem jest niewielka, ale ona też się zmienia sezonowo, to znaczy w okresie letnim mamy ujemne wartości bilansu, natomiast potem mamy to półrocze zimowe, kiedy ten bilans staje się dodatni, i to są mechanizmy takie, które pozwalają uzupełniać, czy proporcje, które pozwalają uzupełniać zasoby wód podziemnych.
A jak głęboko znajdują się te zasoby wód podziemnych, panie profesorze? Między innymi w tym klimacie suchym, o którym pan mówił.
No, to są studnie, które trzeba tam kopać, są często studniami głębinowymi, czyli to trzeba też o tym pamiętać, że cały czas następuje obniżanie poziomu wód podziemnych w wyniku nadmiernej eksploatacji, więc to są, no, jeżeli byśmy popatrzyli na jak gdyby historycznie, to często te studnie dało się kopać no, takimi metodami gospodarczymi. Natomiast dzisiaj to już muszą być głębokie odwierty, musimy sięgać do głębokości kilkudziesięciu metrów, żeby taką wodę wypompować z warstw wodonośnych.
A ona i tak się nie uzupełnia. Panie profesorze, a czy twierdzenie, że świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego, to jest twierdzenie przesadzone, czy ono jest prawdziwe?
No, martwimy się o zmiany klimatu, dlatego że nawet może popatrzmy na Europę, bo to będzie łatwiej sobie wyobrazić. Tak. Jeżeli byśmy chcieli zrobić sobie zastanowić się, na co głównie zużywana jest woda, to mamy takie w gospodarce wodnej trzy takie sektory. Mamy przemysł, mamy zaopatrzenie miast i mamy rolnictwo. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli na różne państwa w Europie, to na przykład w Polsce największym konsumentem wody jest przemysł. Rolnictwo jest na trzecim miejscu i ma stosunkowo nieduży udział w tym zużyciu wody, dlatego że cały czas nasz klimat jeszcze jest taki, że pozwala, rolnictwo może funkcjonować z tym, co jak gdyby naturalnie spada razem z opadem atmosferycznym, tak, jako zasilanie deszczem. Natomiast popatrzmy na przykład na południe Włoch czy południe Hiszpanii, to tam musimy uzupełniać wodę dla rolnictwa nawodnieniami. I to jest główny konsument wody, jeżeli chodzi o zużycie. No i te proporcje też, to jest może też ciekawe. W Polsce, gdybyśmy się przyjrzeli też bliżej temu wielkiemu zużyciu wody przez przemysł, to bardzo dużą część tej wody, którą pobiera przemysł, jest wykorzystywana w energetyce konwencjonalnej jako woda do chłodzenia elektrowni turbin, które produkują prąd ze spalania paliw stałych, kopalnych. Więc też można popatrzeć, że część tej wody w zasadzie wraca z powrotem do obiegu. Ona jest wykorzystywana tylko do chłodzenia, nie jest jak gdyby tracona. W przypadku rolnictwa dostarczenie wody do nawodnień powoduje, że praktycznie cała ta woda jest stracona. To znaczy już tej wody nie zobaczymy w innym miejscu. Ona wraca do atmosfery w procesie po prostu, tak, to się nazywa ewapotranspiracja, czyli to jest połączone parowanie, ale również transpiracja roślin. Rośliny, żeby rosnąć, żeby funkcjonować, muszą też pobierać wodę i jak gdyby przez liście z powrotem ta woda trafia do atmosfery jako w postaci gazowej. Więc są miejsca, gdzie głównym ograniczeniem, i chyba w tym raporcie o to chodzi, jest taka troska, co będzie dalej z rolnictwem, dlatego że w tej chwili ogromne ilości wody są zużywane właśnie w tej strefie klimatu gorącego na nawodnienia. I jeżeli nasz klimat idzie w tą stronę, że będzie rosła temperatura, razem z temperaturą będzie rosło parowanie. Więc te proporcje między opadem a parowaniem będą jeszcze mniej korzystne. Ten bilans atmosferyczny będzie zbliżał się do zera albo przeniesie się na tą negatywną stronę, stanie się ujemny.
A jak ten bilans atmosferyczny wygląda obecnie w Polsce, panie profesorze?
Więc w Polsce mamy generalnie, jakbyśmy popatrzyli, bo to można popatrzeć sobie na porównać opady z parowaniem i popatrzeć jeszcze, co nam zostaje w postaci odpływu rzecznego, bo to są takie trzy składowe bilansu wodnego, ale średnia wartość parowania opadu jest rzędu powiedzmy 650 mm, natomiast parowanie rzędu 500 mm, no więc jakieś tam około 100 mm zostaje nam jeszcze jako odpływ rzeczny, dlatego w Polsce mamy tą sytuację, że mamy stałe rzeki, one mogą mieć bardzo niski przepływ latem, ale cały czas jest możliwość zasilania tych rzek, głównie przez drenaż warstw wodonośnych, przez zasilanie podziemne.
A dlaczego w takim razie tak często słyszymy ostatnio w Polsce, że mamy suszę hydrologiczną, że są regiony w Polsce, między innymi zachód naszego kraju, że tam są ogromne niedobory wody, rolnicy alarmują, że też nie mają wody?
No to bierze się właśnie z tego rozkładu bilansu wodnego, tego atmosferycznego, o którym myśmy tu mówili, dlatego że ja podałem wartości średnie dla Polski, ale są miejsca takie, gdzie nie ma w ogóle problemu z tym napiętym bilansem atmosferycznym, no choćby południe Polski, obszary górskie, tam opady są wyższe, znacznie wyższe niż parowanie i tam nie ma problemu, natomiast mamy całą tą część Polski nizinnej, właśnie ta Polska Środkowa, Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, gdzie opady atmosferyczne są mniejsze i latem dochodzi do takiej sytuacji, że następuje przewaga parowania nad opadami, czyli okresowo w czasie tego sezonu wegetacyjnego, bo to jest zwłaszcza dla rolnictwa niekorzystne. W okresie sezonu wegetacyjnego mamy ujemny bilans atmosferyczny, czyli więcej wody wyparowuje niż spada w postaci opadu. I to też może być taki paradoks, bo latem sumy opadu są najwyższe w Polsce. Właśnie te letnie miesiące się mogło wydawać, a to powinno być w brud wody, ale trzeba o tym pamiętać, że parowanie wtedy jest jeszcze wyższe, czyli parowanie przekracza te sumy opadu. No i stąd jest, jeżeli się przedłuża ten okres bez opadów, no to wtedy pojawiają się problemy, właśnie pojawia się pierwszym jak gdyby symptomem tych niedoborów jest tak zwana susza glebowa, czyli właśnie to, co dotyka rolnictwa, z czym muszą się zmagać rolnicy w tym regionie, o którym tutajśmy mówili, który ma niekorzystne proporcje między opadami i parowaniem w tym bilansie atmosferycznym.
A czy ta ostatnia zima, która wyjątkowo była śnieżna jak na ostatnie lata, czy ona trochę ten bilans poprawi, czy będzie trochę lepiej z wodą w Polsce, czy to ma niewielkie znaczenie?
Na pewno są miejsca, gdzie sytuacja się poprawi. Ja myślę, że przede wszystkim ta zima była bardzo taka widowiskowa i rzeczywiście tego śniegu było sporo w tej części wschodniej, tutaj północno-wschodniej, tak. A tam jakbyśmy sięgnęli pamięcią, na przykład jesień poprzedniego roku, były ogromne problemy z zasobami wody. Wielkie jeziora mazurskie też wydawałoby się, że tam powinno być pod dostatkiem wody. Okazuje się, że tam właśnie ta jesienna niżówka czy susza była bardzo dokuczliwa, więc teraz ta zima w pewien sposób trochę to skompensowała, ale też trochę, to jest też, pamiętać to trzeba, że w bilansie jak gdyby rocznym w ujęciu całego kraju to prawdopodobnie niewiele to się będzie różniło od lat poprzednich. Natomiast problemem są właśnie takie lokalne jak gdyby zróżnicowania, więc ta zima na pewno była korzystna, jeżeli chodzi o odbudowę tych zasobów wodnych, no ale na przykład no, nie obejmowała też całego kraju, prawda? Czyli mamy takie miejsca, które miały suszę na jesieni zeszłego roku, nie opady śniegu, to półrocze zimowe nie odbudowało tych zasobów wód podziemnych i wkraczamy no, za chwilę w kolejny sezon wegetacyjny, gdzie to półrocze letnie, gdzie znowu pojawił się ujemny bilans atmosferyczny.
No tym bardziej, że jeszcze nie wiemy, jakie będzie lato w tym roku, jakie będzie parowanie. Dzisiaj pytamy, na jak długo starczy nam wody i jak zapobiegać jej utracie. Z nami cały czas na łączach pan profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, mam kolejny raport. W 2028 roku według tego raportu centra danych niezbędne dla rozwoju sztucznej inteligencji mogą zużywać nawet 150 milionów metrów sześciennych wody rocznie. To jest analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Obecnie średniej wielkości centra danych zużywają rocznie tyle wody, co 1000 gospodarstw domowych. Natomiast duże centra, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tyle co miasto liczące 50 tysięcy mieszkańców. Czy te centra danych, panie profesorze, są naprawdę tak wodożerne?
No więc jeżeli tutaj mówimy o objętościach nawet liczonych w milionach metrów sześciennych, ja rozumiem, że to jest pewnie wartość podana jako roczne zużycie.
Tak, rocznie tyle.
Tak, to no, oczywiście miliony robią wrażenie, natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli byśmy porównali na przykład to zużycie centrów obliczeniowych do zużycia wody przez energetykę konwencjonalną, to w przypadku dużych elektrowni mówimy o miliardach metrów sześciennych, czyli to jest znacznie więcej. Oczywiście no, pytanie jest też, skąd ta woda jest brana, dlatego że to jest też tak, że jeżeli takie centrum obliczeniowe byłoby zlokalizowane na przykład nad Wisłą, no to są małe ilości wody, to nie jest jakaś ilość taka, która by no, mogła zakłócić, nie wiem, czy wejść w konflikt z innymi użytkownikami wody. Ja rozumiem, że to prawdopodobnie też jest do chłodzenia używana ta woda, więc tak, ona też no, albo chodzi w systemie zamkniętym, albo jeżeli otwartym, no to też z powrotem wraca do tego źródła, skąd została pobrana z wyższą temperaturą. Więc te wartości nie są jakieś takie zatrważające, no zwłaszcza w porównaniu z przemysłem, tak jak powiedziałem. Zależy też, gdzie takie centrum jest zlokalizowane, no bo jeżeli to jest na przykład gdzieś, nie wiem, na pustyni, bo tam jest tani prąd, który można z paneli fotowoltaicznych czerpać, no to tam się pojawia problem rzeczywiście, skąd brać wodę, no bo tak jak żeśmy mówili, zasoby wód tych głębinowych, gruntowych są tam ograniczone bardzo i tam to mógłby być problem.
Bo jest jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, czy rozwój sztucznej inteligencji może mieć dużo poważniejsze skutki społeczne niż dzisiaj myślimy i zupełnie inne niż do tej pory myśleliśmy w kontekście AI?
To znaczy, wydaje mi się, że może też jeszcze o takie rzeczy powiedzmy. Woda, jeżeli byśmy popatrzyli na poziomie indywidualnego użytkownika, tak jak mamy w domu kran, wannę, spłuczkę i pytanie jest takie, ile my potrzebujemy wody współcześnie, na współczesnym poziomie cywilizacyjnym, jako jeden człowiek, ile wody potrzebuje w ciągu doby. Tak. Z taką normą, która jest powszechnie przyjęta i uznawana za no takie jak gdyby poprawne, zrównoważone, jeżeli chodzi o rozwój, zużycie, to jest rzędu 110 litrów na osobę na dobę. Mhm. Teraz tylko pojawia się taki problem, zresztą podobny problem jak w energetyce, jak w zasilaniu prądem elektrycznym odbiorców, i o tym się coraz częściej mówi, że cena za prąd, ale również za wodę powinna być dynamiczna. To znaczy powinniśmy mieć możliwość, w ten sposób też można sterować jak gdyby zapotrzebowaniem na wodę czy na prąd, bo jeżeli wiemy, że jesteśmy na przykład w godzinach szczytu energetycznego, to ta godzina, ten kilowat to godzina, za którą płacimy, no płacimy najczęściej stałą stawkę, która wynika tam z taryfy, z umowy, którą podpisaliśmy z zakładem energetycznym, ale ta w czasie tego szczytu energetycznego faktycznie ta kilowatogodzina jest znacznie droższa, dlatego że często muszą być uruchamiane dodatkowe źródła energii, dodatkowe na przykład import energii z zagranicy. Tak. No nie mamy w tej chwili elektrowni atomowych, ale no tak to też na świecie działa, że po prostu wtedy uruchamiane są elektrownie atomowe interwencyjnie. No mamy elektrownie szczytowo-pompowe, które mogą wspomóc to. Mhm. I podobnie jest z wodą, to znaczy też się o tym mówi, że cena za ten metr sześcienny wody, który płacimy, też powinna zależeć od godziny, dlatego że ta woda będzie bardzo tania późnym wieczorem czy w nocy, a będzie bardzo droga, jeżeli mówimy o właśnie tych godzinach, one się pokrywają z tymi godzinami szczytu energetycznego, czyli tam gdzieś 8 rano, 20 w ciągu doby. I skoro tu no, mówimy o sztucznej inteligencji, to no, można by też sobie wyobrazić, że ta sztuczna inteligencja też w tym zakresie mogłaby nam pomóc. Aha. Takim optymalnym sterowaniem zużycia wody przez odpowiednie taryfy i tą taryfę taką dynamiczną, która by była zmienna, nie byłaby to cała stała cena, tylko byśmy mogli mieć na przykład informację, ile w tej chwili kosztuje metr sześcienny wody, ile kosztuje kilowatogodzina i to by była jakaś informacja dla nas, czy włączyć tą pralkę, czy może poczekać do późnego wieczora i wtedy korzystać z energii i z wody.
A to jest niebies prysznic.
Myślę, że to też jakieś tam, no, może i dobre strony.
Panie profesorze, a co w takim razie z ocalaniem wody, bo pan profesor wspomniał o tych pustyniach. Ostatnio temat bardzo popularny w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie. Ocalarnie, prawda? O tym często słyszymy. Jak to wygląda? I czy faktycznie ta woda odsolona, ona jest równie dobrej jakości, jak ta, którą my w Polsce na przykład mamy w kranie?
No, ocalanie jest niezwykle drogim procesem. I to może żeby to jakoś nam tutaj przybliżyć, to no znacznie mniejszy poziom zasolenia niż woda oceaniczna występuje na przykład w polskich rzekach tam w górnym biegu. Dobry przykład Wrocław albo Kraków. Więc wodociągi, które biorą wodę do zaopatrywania tych miast, nie biorą wody z Wisły ze względu na to, że konieczne byłoby właśnie ocalanie, czyli zastosowanie procesu podobnego do w zasadzie do gotowania wody, czy polegającego na przejściu fazowym, czyli wodę, która ma zawartość soli, którą chcemy odsolić, trzeba doprowadzić do wrzenia przez stan gazowy, do pary wodnej, skroplić tą parę wodną i wtedy uzyskamy wodę pozbawioną soli. Więc to są z punktu widzenia energetycznego niesamowicie drogie procedury. No, kraje Zatoki Perskiej są w stanie sobie na to pozwolić, bo po prostu mają swoje źródła energii w postaci ropy naftowej czy gazu i tam to jest w zakresie ich możliwości. Natomiast gdybyśmy gdzie indziej chcieli taką rzecz robić, to jest kompletnie nieopłacalne. Ta woda byłaby no, wielokrotnie droższa niż taka zwykła woda, którą czerpiemy z rzeki czy z warstw wodonośnej. I teraz, jeżeli chodzi o jakość wody, to często jest tak, że ta woda przechodzi przez proces odsalania właśnie takiego, który polega na odparowaniu wody i przejściu przez ten stan gazowy, ale dodatkowo jeszcze stosowane są filtry z odwróconą osmozą, czyli ta technologia odwróconej osmozy i to jest jak gdyby ta woda jest jeszcze podczyszczana, żeby można było ją bezpiecznie pić, więc to są bardzo, bardzo drogie technologie i no, powinniśmy się cieszyć, że w Polsce nie mamy takiego problemu. Jeżeli chodzi o te wodociągi właśnie w Krakowie, we Wrocławiu, po prostu woda jest brana z innych rzek, z innych źródeł.
Ale nie z Wisły i nie z Odry, tak?
Tak.
No a co by się stało, panie profesorze, gdyby tego odsalania nie było na przykład na Bliskim Wschodzie?
Taką opcją, bo są też miejsca takie, gdzie po prostu woda się przewozi tankowcami, czyli po prostu są statki, które dowożą wodę tankowcami i tam jest ta woda używana, no ale to można sobie wyobrazić też, jaka jest cena za wodę.
Tak.
Także to jest tak, że no w momencie, kiedy nie mamy tych naturalnych źródeł wody, to robi się to naprawdę bardzo trudne. I tam na przykład właśnie wykorzystanie tej szarej wody, to jest duży temat na przykład w Australii, bo oni też mają regiony, gdzie nie ma za bardzo skąd wziąć wody, tylko pozostają te studnie głębinowe, więc tam też oszczędza się wodę też na poziomie takiego powtórnego wykorzystania właśnie tej szarej wody. Ale też na przykład mam znajomych, mają w Finlandii, mają tam na tych archipelagach wokół Turku, wokół Helsinek, to jest też taka ciekawa rzecz, mają prywatne wyspy w tych szkierach, prawda? No i tam jakiś dom stoi letniskowy. No dobra, trochę wody można przywieźć, ale potem się oszczędza tą wodę na wszystkie sposoby, między innymi też tam ten temat tej szarej wody jest, że tak powiem, modny, więc to jest taka ciekawa rzecz.
To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego. Naszym gościem jest pan profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, Unia Europejska przygotowuje taką strategię odporności wodnej. Przypomnę, jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zasobów wodnych do 2050 roku. Chodzi m.in. o ochronę obiegu wody od źródła rzek do morza, zmniejszenie zużycia wody, poprawę gospodarowania wodą w Unii o 10% do roku 2030, czyli to no, już niedługo. Podnoszenie świadomości społecznej, rozpowszechnienie sprawdzonych sposobów oszczędzania wody. To powiedzmy, panie profesorze, jakie działania należy podjąć w skali makro, no nie wiem, Unii, rządów, poszczególnych krajów, żeby globalne to bankructwo wody, które nam grozi, o którym mówiliśmy na początku rozmowy, nastąpiło jak najpóźniej, albo żeby w ogóle do niego nie doszło?
Więc jeżeli chodzi o takie działania jak gdyby na poziomie samych zasobów wodnych, to w Polsce mamy dosyć ograniczone pole manewru, dlatego że budowa dużych zbiorników wodnych w górach to jest praktycznie już zamknięty rozdział. To znaczy tam, gdzie można było zbudować duże zbiorniki wodne w górach, to one już tam są. Budowa z kolei stopni wodnych na rzekach nizinnych, tak jak kiedyś był ten program Wisła, który zakładał budowę kaskady stopni wodnych na Dolnej Wiśle. Włocławek jest jedynym elementem tej kaskady, który powstał. To trzeba też sobie powiedzieć, taka zresztą podobna kaskada jest na odcinku Odry tej uregulowanej. Wtedy mówi się o tak zwanej kanalizacji rzeki, czyli zabudowujemy rzekę kaskadą stopni piętrzących, ale trzeba pamiętać o tym, że tego typu zbiorniki przy stopniach piętrzących na rzekach nizinnych nie zwiększają zasobów wodnych. One tylko w zasadzie regulują poziom wody, ale nie mamy możliwości gromadzenia wody, zbierania tej wody w okresie, kiedy jest większy odpływ rzeczny i żeby potem wykorzystać tą wodę w okresie suszy, dlatego że te stopnie wodne pracują no, głównie dla celów żeglugowych i również dla poprawy i celów energetycznych, czyli to są dwie funkcje tego zbiornika. On nie poprawia nam możliwości retencjonowania wody. W tej chwili dużo się mówi o tak zwanej małej retencji i to jest właśnie przyszłość też taka, na którą warto postawić, mianowicie w wielu miejscach w Polsce zostały wykonane jeszcze w latach 50., 60. bardzo rozległe prace melioracyjne, których zadaniem było wcześniejsze odprowadzenie wody z obszaru łąk, pól. Głównie chodziło o to, żeby po prostu jak gdyby wcześniej można było zacząć pracę związane z uprawą gruntów, uprawą roli. I wchodzimy teraz w nowe warunki klimatyczne, czyli te wszystkie projekty melioracyjne, które były wykonywane na zupełnie inne warunki, jeżeli chodzi o zasilanie przez opady, przez roztopy, wchodzimy w zupełnie nowe warunki klimatyczne, gdzie musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób spowolnić odpływ właśnie z tych terenów, które poprzednio były poddane melioracji. I to są duże projekty, które mogą być realizowane też no nie tylko w tych obszarach górskich, gdzie generalnie nie ma problemu z tym ujemnym bilansem atmosferycznym, ale na przykład właśnie w tej Polsce Środkowej, czyli ten odpływ może być spowalniany, można myśleć o budowie, na przykład odbudowie budowli piętrzących, typu młyny, tartaki, które dawniej tych budowli było dużo, potem zniknęły, a one wszystkie dają możliwość takiego lokalnego spowolnienia odpływu i również takie zabiegi melioracyjne, ale w lasach, które polegają też na spowolnieniu odpływu. Jest taka ciekawa strona, prowadzi to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poświęcony właśnie zabiegom renaturyzacji. Te zabiegi renaturyzacji to jest głównie w tej chwili właśnie ta odbudowa małej retencji. Tam można sobie zobaczyć, w jakich miejscach w Polsce są wprowadzone te zabiegi renaturyzacyjne, których celem jest zwiększenie retencji. Bo w naszych warunkach mamy taką sytuację, tak jak tutaj wspomniałem, że w okresie półrocza zimowego mamy nadmiar wody i w pewien sposób no, jest problem potem, żeby szybko odprowadzić tą wodę, ale potem wkraczamy w to półrocze letnie i mamy ujemny bilans wodny atmosferyczny i wtedy ta woda by nam się bardzo przydała, ale no, nie możemy jej jakby szybko odprowadzić siecią rowów melioracyjnych rzekami do Zatoki Gdańskiej czy do Zatoki Pomorskiej, tylko powinniśmy myśleć o tym, żeby jak najwięcej tej wody skierować na przykład do zasobów wód podziemnych, dlatego że to jest jak gdyby ten taki bufor, czy takie koło ratunkowe, które nam potem będzie pomagało przetrwać okres letni.
A jak to wygląda w innych krajach, panie profesorze? Gdzie już te działania podjęto w największej skali? I gdzie my jesteśmy w tym jako Polska?
No więc my... To nie chcę powiedzieć, że dopiero zaczynamy, dlatego że bardzo dużo tych przedsięwzięć czy tych projektów dotyczących małej retencji i renaturyzacji, te projekty są w dużej liczbie realizowane przez lasy państwowe. Dlatego, że tam jest no, stosunkowo prosta sprawa, bo wiadomo, kto jest właścicielem terenu, to są możliwości również techniczne, które są dostępne, więc lasy państwowe są takim liderem, ale również na przykład takie projekty renaturyzacji są realizowane, to może być ciekawe, przez Biebrzański Park Narodowy, dlatego że Biebrzański Park Narodowy w tej chwili powinien chronić bagna i torfowiska. Oni mają też ogromny problem z obniżaniem się poziomu wód gruntowych, z wysychaniem całego parku. Więc tam też są projekty renaturyzacyjne, których celem jest jak gdyby odwrócenie źle zaprojektowanej melioracji wykonanej jeszcze w końcu XIX wieku, czyli to daje jak gdyby taki pogląd na skutki takich działań hydrotechnicznych, które no, ciągną się no, stuleciami, czyli odwrócenie tego jest bardzo, bardzo poprawne, bardzo powolne. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe państwa europejskie, no, to na różnym poziomie są te działania renaturyzacyjne prowadzone i począwszy od dużych rzek, to możemy tutaj no, wymienić choćby Ren, gdzie jest też taki projekt odbudowy retencji w Dolinie Rzecznej Renu. Na Łabie również są duże projekty takie renaturyzacyjne. No, można by tak trochę też zażartować, że to nasze zapóźnienie, jeżeli chodzi właśnie o taki rozwój tego budownictwa hydrotechnicznego i melioracji, no może być teraz naszym jak gdyby atutem, bo no, patrzmy na przykład na Wisłę Środkową, która została jako rzeka naturalna praktycznie niezmieniona przez człowieka. To jest ogromny kapitał i porównajmy to na przykład z Dolną Wisłą, która została uregulowana w czasach zaboru pruskiego. To są zupełnie dwa różne światy, chociaż ta sama rzeka.
To są te plusy i minusy. Panie doktorze, a co możemy zrobić? Mówiliśmy o makroskali, mówił pan o makroskali, a co możemy zrobić w mikroskali, w domu, każdego z nas, żeby oszczędzać tą wodę?
Rzeczywiście to jest mikroskala. To rzeczywiście jest w porównaniu z ilością wody, którą pobiera przemysł, pobiera energetyka. To, co my zużywamy w miastach, w tych naszych łazienkach domowych, czy nawet robiąc pranie w domu, to jest niedużo. Natomiast no, warto oszczędzać wodę również na tym poziomie mikro i takim krokiem w tą stronę, który zresztą bardzo, bardzo, bardzo poprawił czy obniżył zużycie wody, to jest wprowadzenie ceny za wodę. To znaczy, jeżeli sięgniemy pamięcią do dawnego systemu, o wodę nikt nie dbał. To znaczy było tak, że no, woda się lała całymi godzinami, dniami przez jakieś nieszczelne instalacje, nikt się tym nie przejmował. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzono indywidualne rozliczenie za wodę, czyli każde mieszkanie zostało wyposażone w licznik zużycia wody i no, niezwykle wzrosła cena wody, dlatego że jeżeli mówimy o, powiedzmy, latach 90., to metr sześcienny wody kosztował, nie wiem, jakieś grosze, może złotówkę. Dzisiaj metr sześcienny wody zależy też od miasta, no ale już mówimy o cenie 15-20 zł za metr sześcienny. Oczywiście zależy, czy zimna woda, czy podgrzana, ale to jest tego typu wzrost ceny. I ten fakt, że mamy świadomość, że jest ten licznik i według tego licznika indywidualnie musimy się rozliczać, to jest taki bodziec no, bardzo, bardzo przemawiający, bardzo silny do tego, żeby oszczędzać wodę. I takie były badania robione, na przykład ile wynosiło zużycie wody wcześniej, kiedy nie było tego opomiarowania indywidualnego i potem co się stało w momencie, kiedy zainstalowane zostały te indywidualne liczniki. Więc zużycie wody zmalało dwukrotnie, to znaczy w dawnych czasach takie zużycie wody na jednego mieszkańca w miastach to było rzędu 220-250 litrów na osobę na dobę. Jak się pojawiły liczniki, to żeśmy zeszli do tych 100-110 litrów na osobę. Więc to jest bardzo, bardzo silny jak gdyby taki bodziec, że woda musi kosztować, że to musi być rachunek ekonomiczny. Podobnie zresztą jak stało się z przemysłem. Przemysł też zaczął liczyć zużycie wody, bo też się pojawił rachunek za wodę. Ale teraz wracając do tego, co można zrobić, jeżeli chodzi o jakby właśnie tą skalę mikro. Może w tej chwili jeszcze w Polsce nie jest to taka duża świadomość takiej możliwości oszczędzania, ale pojawia się takie pojęcie tak zwanej szarej wody. Co to jest szara woda? No więc wyobraźmy sobie, że idziemy do łazienki umyć ręce i woda, która odpływa po takiej czynności umycia rąk, jest praktycznie wodą, która tylko ma trochę więcej mydła, natomiast nie jest silnie zanieczyszczona. I są już miejsca na świecie, ale również w Europie, gdzie mówi się o tak zwanym instalacjach do wykorzystania tej szarej wody. Czyli może to być w ten sposób, że na przykład szara woda właśnie do zmycia rąk jest zbierana w zbiorniku i może być wykorzystywana do spłukiwania WC, bo po prostu to jest woda, która do tego się idealnie nadaje. To nie musi być woda, która spełnia standard wody do picia czystej. Więc ta szara woda, myślę, że to jest też przyszłość jakaś, żeby pomyśleć o tym. I za jakiś czas pojawią się też, już w zasadzie można pewnie, jakby ktoś był bardzo dociekliwy i chciał sprawdzić, czy zainstalować sobie taką instalację do właśnie odzyskiwania szarej wody. Szara woda jest także na przykład w ostatnich cyklach płukania pralki. To jest też przykład sporych ilości wody, która mogłaby się jeszcze nadawać na przykład do spłukiwania spłuczki w ubikacji. Jeszcze jeden wątek, mianowicie jeżeli mówimy o tym właśnie oszczędzaniu wody, to też może warto mieć w głowie takie powiązanie, że to może brzmieć trochę tak paradoksalnie, ale sposobem na oszczędzanie wody jest także oszczędzanie energii elektrycznej, zwłaszcza w tych godzinach czy w warunkach, kiedy jest najtrudniejsza sytuacja dla energetyki tej konwencjonalnej, dlatego że duże zużycie prądu oznacza większą produkcję energii w tych elektrowniach konwencjonalnych, a to oznacza większy pobór wody do chłodzenia. I to, ten łącznik może warto też gdzieś sobie tam mieć w głowie, że jest połączenie między tą ilością wody, którą zużywamy, a tą ilością wody, którą musi energetyka mieć zapewniona, żeby produkować więcej prądu.
Czyli zakręcamy krany, nie odkręcamy wody na całego, kiedy na przykład myjemy rano zęby. Szara woda, warto sobie pewnie wygooglać, bo jak pan profesor mówił, rozumiem, że już gdzieś można takie instalacje zdobyć, tak?
Tak, są miejsca, nawet no w Europie, gdzie te instalacje do zbierania szarej wody, wykorzystania szarej wody są już dostępne komercyjnie i można też trochę wody zaoszczędzić dzięki temu.
I do tego oszczędzajmy prąd, bo to również ma wpływ na to, jakie jest zużycie wody, a jak słyszeliśmy, tej wody pitnej na świecie jest coraz mniej. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem był pan profesor Artur Magnuszewski, kierownik Zakładu Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję, miłego dnia.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i bardzo ciekawy temat, który państwo oczywiście wybrali. Dziękuję bardzo, do widzenia.